Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Kolizje na morzu, mimo coraz lepszego wyposażenia elektronicznego, zdarzają się często. Co jest tego przyczyną? Jak ich unikać? Nad technologią umożliwiającą poprawę tego stanu pracuje się w Białymstoku. Skąd szczury lądowe mogą tyle wiedzieć o morzu? Dlaczego Białystok? Odpowiemy na te pytania dzisiaj w programie. Sam jestem ich ciekaw, ale nie znając ich do końca, jedno jest pewne. Praca nad rozwojem współczesnych technologii możliwa jest w każdym miejscu świata. Ułatwia to internet, a także cały rynek cyfrowych technologii. Unikalne specjalizacje, czy to przyszłość cyfrowego Podlasia? O tym za chwilę zapraszam.
Radioskop.
W studiu dr Jolanta Koszelew, Politechnika Białostocka. Witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To skąd szczury lądowe wiedzą tyle o morzu, że będą zajmować się projektowaniem systemu, który ma spowodować unikanie kolizji na morzu?
Szczury lądowe z racji swojego dotychczasowego doświadczenia mało wiedzą o morzu, ale w konsorcjum jest firma ze Szczecina, która wie o nawigacji morskiej i systemach wspierających generowanie manewrów antykolizyjnych. Białystok jest tam partnerem komplementarnym ze względu na inne kompetencje.
Internetowo-cyfrowe.
Nie tylko, bo bardzo ważnym elementem tego projektu są bezzałogowe statki powietrzne. Nie chodzi o to, że będziemy pracowali nad latającym statkiem morskim, tylko chcemy wyposażyć statki morskie w drony, tak dzisiaj popularne, po to, żeby były dodatkowym okiem nawigatora, a w konsekwencji dalszej nawet go zastąpiły. Czyli Politechnika Białostocka, w szczególności pracownicy, eksperci dwóch wydziałów, Wydziału Mechanicznego i Wydziału Informatyki, będą pracowali nad specjalnym dronem do zastosowań tego typu, odpornym na warunki atmosferyczne, wyposażonym w specjalną kamerę, która będzie rejestrowała obraz wokół statku i w specjalny system przetwarzania obrazów, który będzie wyłapywał obiekty niebezpieczne dla statku, których nawigator nawet z lornetką, nawet z dużym doświadczeniem, nawet z urządzeniami nawigacyjnymi nie widzi. Przykład łódek, które nie mają tak zwanych
odbójników radarowych.
Wielorybów, które niestety często, o czym nie wiemy, nadziewają się na tak zwaną gruszkę statkową. Trzeba je zdjąć, niestety martwe, i zapłacić jeszcze karę za zniszczenie środowiska. Wyrzucone kontenery, sieci rybackie, wędrujące góry lodowe. Więc projekt jest komplementarny i każdy z nas zajmuje się tym, co umie robić. Nie mielibyśmy odwagi, ani nie byłoby to sensu, gdyby Politechnika Białostocka zajmowała się tą częścią projektu, która odpowiada za technologie morskie. Mamy dwóch partnerów, którzy doskonale się na tym znają.
O jednym powiedzieliśmy, ze Szczecina firma, druga to z Iławy.
Tak, bardzo ciekawy partner, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska. Bardzo dobrze wyposażony w statki w małej skali, dokładnie w skali 1:25, bo przecież zanim my wypłyniemy z tym systemem na morze na koniec projektu i sprawdzimy go w warunkach rzeczywistych, to nie możemy podjąć aż takiego ryzyka, żeby od razu zrobić to na morzu, więc przez pół roku trwania projektu będziemy technologię testować właśnie w Iławie, na tych statkach, które są po to konstruowane, żeby nawigatorzy uczyli się manewrowania, dobijania do brzegu, najpierw w warunkach, które są bezpieczne, zanim wypłyną w pełne morze.
Czyli tam w Iławie jest taki specjalny ośrodek, w którym kandydaci na nawigatorów, na kapitanów trenują na tych stateczkach.
Dla pilotów, którzy wprowadzają statki do portów. Tak, to wygląda jak Disneyland, szczerze mówiąc. Byliśmy tam na spotkaniu projektowym w
poprzednim weekend. Taki wielki basen czy jeziorko?
Jeziorak, tak. I statki w małej skali, ale na tyle dużej, że ludzie mogą na nich pływać. Są tam urządzenia bardzo podobne do tych, właściwie identyczne do tych, które są na statkach.
Czyli to nie są tylko i wyłącznie modele. Tam na pokład tych w skali sporządzonych obiektów można wejść i spokojnie zająć fotel kapitana i
tak,
nawigować.
Dokładnie. Jest mapa, są tak zwane manetki, jest oczywiście ster. Wszystko to dostępne dla osób, które chcą się nauczyć, a my wykorzystujemy tę infrastrukturę do tego, żeby sprawdzić założenia technologii. Statki będą w Iławie specjalnie przygotowane, bo Naszą ambicją jest wytworzenie technologii autonomicznego statku, czyli taki, który w sytuacji, kiedy nawet jest pozbawiony załogi, będzie w stanie stwierdzić, że jest zagrożenie i wygenerować automatycznie manewr antykolizyjny. Do tej pory na morzu dzieje się to tak, że przy wykonaniu tego manewru działają pewne reguły, prawidła, ale oprócz tego jeszcze nawigatorzy muszą się porozumieć, więc ten aspekt automatycznej komunikacji między statkami z założenia w parze, które są autonomiczne, też będziemy w projekcie realizowali.
Taka przyszłość tej żeglugi, ale właśnie tu powracam do tej myśli wygłoszonej na początku, że mimo tego nowoczesnego wyposażenia dochodzi jednak do kolizji na morzu, czego przykładem ostatnim, co mnie bardzo zdziwiło, była kolizja amerykańskiego niszczyciela z kontenerowcem. Niszczyciel, gdzie no, z założenia to wojskowa jednostka jest cały czas pogotowie w momencie, kiedy się płynie, jest doskonałe wyposażenie, powinno się wszystko zobaczyć na tym morzu dookoła, a jednak doszło do kolizji.
Tak, pamiętajmy, że statki to kolosy, że statki to nie samochody. One płyną, a nie jadą. Nie mogą zbyt szybko zahamować, więc ten czas reakcji niby jest długi, ale z drugiej strony czas wyników reakcji jest...
Równie długi.
Równie długi. Niby nie ma tego wymiaru, tak jak w samolotach pod tytułem trzeci wymiar, ale jest dno, jest batymetria, jest wiele czynników atmosferycznych, które sprawiają, że dzieje się to, co się dzieje. Mało wiemy my, szczury lądowe, jak pan mówi, o kolizjach morskich. Można znaleźć w internecie mnóstwo bardzo zaskakujących zdjęć na temat tego, jak do tych kolizji dochodzi, jakie są ich skutki. W większości przypadków to są kolizje statków handlowych. Rzeczywiście wtedy ginie mało ludzi. Media donoszą o wydarzeniach, w których giną ludzie.
Natomiast jest ich dużo.
Jest ich dużo. Natomiast
tych ofiar, tak.
Straty w sensie finansowym dla armatorów, którzy tracą statki,
no,
są w ogóle nieporównywalne ze stratami w transporcie lądowym czy powietrznym. I z tego względu wsparcie poprzez tego typu systemy zwykłej nawigacji, która umie statek poprowadzić po drodze, umie nawet zgłosić alert, że jest niebezpiecznie, musimy pójść dalej i zarekomendować załodze, co trzeba zrobić, żeby tej kolizji uniknąć, albo w ogóle co trzeba zrobić, żeby do tak niebezpiecznej sytuacji nie doprowadzić.
Tym bardziej, że ruch się zagęszcza na morzu, tych statków jest coraz więcej.
Są coraz szybsze.
Coraz szybsze, ale kolejny wymóg związany ze współczesnością, ograniczanie kosztów. W związku z tym redukuje się załogi, automatyzuje się pewne czynności, ale brak ludzi na mostku czasami owocuje tym, że nie ma komu podjąć odpowiedniej decyzji.
To jest poza tym bardzo trudny zawód. Marynarz to zawód trudny z punktu widzenia emocjonalnego nawet. Pisaliśmy to we wniosku złożonym do NCBR-u. Aby uzasadnić, że nasz projekt jest związany z pracą nad innowacją przełomową. W tej chwili nawigatorzy, zresztą cała załoga, opuszcza dom na wiele miesięcy, narażając swoje życie. To jest duży stres dla osób, które taki zawód wybrały. I niestety, z tego co wiem, bo współpracujemy z osobami, które pracują na akademiach morskich, bardzo dużo osób odchodzi z tego zawodu, z tego powodu.
Bo to jest duże obciążenie psychiczne.
Tak. Technologie autonomiczne mają... Stopniowo oczywiście, nie w perspektywie najbliższych lat, ale stopniowo eliminować de facto potrzebę przebywania załogi na statku. Raczej w przyszłości będą operatorzy zdalni niż przynajmniej na tych kursach promowych na przykład, albo rejsach, które wiadomo, że są wytyczone określoną trasą.
Tak zwane albo liniowce, albo tak zwana żegluga kabotażowa, czyli przybrzeżna, przewożenie ładunku, dużego ładunku masowego na krótkie odległości.
Tak, są różne poziomy autonomiczności i wiadomo, że świat będzie zmierzał ku tym technologiom. Toczy się na świecie sporo projektów związanych z autonomicznymi statkami morskimi, więc wiadomo, że to jest ten trend, w który trzeba iść, ale jednocześnie jest to trend sprzyjający wyzwaniom społecznym. Więc mamy nadzieję, że jeżeli te technologie wejdą na rynek, to zmieni się sytuacja zawodu marynarza na lepsze.
A okazuje się, że marynarze to też jedna z polskich specjalności, bo dużo polskich załóg pływa na morzach, dużo jest polskich kapitanów, sam w rodzinie mam ich kilku, w związku z tym ten stres, to obciążenie psychiczne jest dla mnie dosyć zrozumiałe i wiem, jakim wsparciem byłyby tego rodzaju technologie, które pozwalałyby unikać morskich kolizji i unikać tych wszelkich niepewności, które potęgują przede wszystkim zjawiska atmosferyczne, bo one zmieniają całkowicie to wszystko, co się dzieje wokół. To, co wydaje się z pozoru leniwe, przebieg tej żeglugi w momencie, kiedy się zmieniają warunki atmosferyczne, strasznie się dynamizują i decyzje wtedy trzeba podejmować w ułamku sekundy.
Dokładnie. Też jest dużo filmów, które ilustrują, jak można odbierać żywioł, będąc na statku, wtedy, kiedy mamy pełny sztorm. I co się wtedy dzieje z takim kolosem jak statek, a jednocześnie w zderzeniu z takim żywiołem, jakim jest ocean. My mamy bardzo dobrze wykształconych marynarzy w Polsce. Mamy dwie świetne akademie morskie, cywilne i jedną wojskową. I rzeczywiście nasi fachowcy są bardzo doceniani na świecie jako pracownicy załóg statkowych.
No i teraz okazuje się, że pracują nad najnowszymi technologiami wpisującymi się w pewien ogólnoświatowy trend po to, by z jednej strony mieć dobrych fachowców, ale z drugiej strony też załapać się w tej części gospodarki światowej.
Tak, autonomiczność to duży tort. Zajmują się w tej chwili technologiami autonomicznymi takie naprawdę poważne korporacje jak Rolls-Royce czy SAP. Tylko nasza technologia nie zmierza do tego, żeby wybudować statek autonomiczny od A do Z. Raczej zmierza do tego, ażeby aktualne stocznie mogły wyposażyć swoje aktualne statki w bardziej autonomiczne systemy. Lepsze wersje pilotów, które tą autonomiczność, pewien poziom autonomiczności
poprawią.
Więc naszymi klientami, bo projekt nie jest po to, żeby przeprowadzić
badania.
Badania są zadaniem, są bardzo ważne, ale ich rezultaty z założenia mają być zastosowane w produkcie. A tym produktem jest technologia generalnie nowego pilota, który nie tylko będzie prowadził statek z miejsca A do miejsca B, ale również reagował podpowiedzią dla nawigatora lub też automatycznym rozwiązaniem, jak uniknąć kolizji, jaki manewr podjąć, w jakim czasie, żeby ta kolizja nie zagrażała statkowi. No i ten dron, który ma pomóc w ogarnięciu, powiem kolokwialnie, pola obserwacji. Na szczęście generowaniem optymalnych i bezpiecznych manewrów zajmuje się firma ze Szczecina, SAP4NAV, która ma na rynku już produkt. Pływa na polskich promach ten produkt, więc to jest jedyna polska firma, która ma taki system. Na świecie są dwie takie firmy, jedna jest izraelska, druga właśnie polska, więc to nie jest tak, że porywamy się z motyką na słońce. Stanowimy komplementarne konsorcjum, dzięki któremu jest wysokie prawdopodobieństwo powodzenia, czyli wytworzenia technologii, która zostanie przekształcona w produkt. NC Bayer, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uznało nasz projekt, największy w konkursie, za realny, za wykonalny, no i przyznano dofinansowanie.
Jeśli to nie tajemnica, to jakie pieniądze NC Bayer przeznaczyło?
Nie jest to tajemnica, to jest wiadomość publiczna. Cała wartość projektu to jest ponad 10 milionów złotych na wszystkich konsorcjantów. Wysokość dofinansowania jest mniejsza, no bo firmy muszą ponieść wkład własny. 20% tego wkładu firmy muszą ponieść. Akurat uczelnia nie, jako wytwórca technologii związanych z dronami. Uczelnie mają dofinansowanie 100%.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
To jak się udało wejść w to konsorcjum? Doktor Jolanta Koszelew z Politechniki Białostockiej. Wspomniała pani w rozmowie, że współpracujecie z firmą, która ma już pewien produkt na rynku zapewniający unikanie kolizji. To funkcjonuje w promach. Musieliście się spotkać gdzieś po środku, żeby do tego systemu, który już funkcjonuje, dodać tę część, że tak powiem, latającą.
Pamięta pan, panie redaktorze, jak byłam u pana chyba ze 2 lata temu na takiej audycji poświęconej topowiczom, czyli uczestnikom programu Top 500 Innovators. Mimo, że program się skończył, ta sieć działa i żyje.
Ludzie, którzy skorzystali z tego, jednak się poznali i teraz te nieformalne połączenia funkcjonują.
Tak, kapitana żeglugi wielkiej, doktora, inżyniera, pracownika Akademii Morskiej w Szczecinie, jednocześnie prezesa spółki SAP4NAV, poznałam właśnie w czasie Top 500 na Stanford. I wtedy, że tak powiem, dzięki temu stażowi padł pierwszy pomysł. On się rozwijał przez tyle lat. To nie jest tak, że napisaliśmy ten wniosek na kolanie. Wtedy zaczęły się pierwsze wykłady Piotra, dla mnie między innymi, dla osoby, która nic nie wiedziała o nawigacji morskiej, o statkach, o żegludze. Dzisiaj wiem już sporo. No, oczywiście nie na tyle, żeby samodzielnie
zostać kapitanem.
Tak, poza tym jest cały proces certyfikacyjny, ale na tyle dużo, żebyśmy rozmawiali tym samym językiem i potrafiliśmy zbudować taki projekt i taki zespół, bo zespół jest kilkudziesięcioosobowy. Także praca nad tym projektem, można powiedzieć, że zaczęła się 3,5 roku temu, wtedy właśnie. I takich, że tak powiem, spotkań w gronie topowiczów jest mnóstwo. Mamy swoją stronę, mamy swój newsletter, mamy swoje forum dyskusyjne i widać, że zadziało się przez te lata. Tych projektów prowadzonych przez osoby, które ukończyły ten staż, jest dużo.
Powiedziała pani, że ten program się skończył. Nie ma dalszego ciągu?
No, cała 500 pojechała. na Stanford, Berkeley, Oxford, Cambridge, a teraz oddają to, czego się tam nauczyli.
Ale myślę o kontynuacji, skoro to przynosi takie efekty, to z tego wniosek, że tego rodzaju programy powinny nadal funkcjonować po to, żeby najlepszych wysyłać w najlepsze miejsca, jeśli chodzi o postęp technologiczny, jeśli chodzi o rozwój wiedzy, bo, jak pani udowadnia, daje to efekty.
Moim zdaniem tak, tylko to jest inwestycja, więc jak widać, projekt Top 500 zaczął się parę ładnych lat temu, a skutki są widoczne teraz.
Pytam o to, czy dalszy ciąg jest tego.
Nie słyszałam o takim programie, żeby był kontynuowany, ale moim zdaniem, jak widać, jest wart powtórzenia.
Czyli powinniśmy znaleźć na to pieniądze, wysyłać ludzi, bo to jest przykład również takiego istotnego systemu wzmacniającego uczelnie gdzieś tam głęboko w interiorze, w terenie, na prowincji, bo wtedy można naukowców wysłać do najlepszych placówek, żeby zobaczyli, co się w świecie dzieje i wtedy te uczelnie na prowincji również się rozwijają.
Ja mam jeszcze jedną tezę na temat tego, co można by zrobić, żeby ilość i jakość projektów B+R była w Polsce większa, czyli takich, które są nacelowane na wdrożenia, a nie na publikacje. Może się to zmieni wraz z wejściem nowej ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym. Może, mam taką nadzieję. Nie ma na polskich uczelniach takiej możliwości rozwoju pracownika, jak na przykład jest na niemieckich uczelniach. W naszym kraju trzeba publikować, trzeba robić stopnie naukowe, trzeba uczyć studentów.
Jeżeli w ten sposób się staje naukowcem człowiek.
W ten sposób się awansuje. Taki jest model kariery w Polsce.
A w Niemczech jak to jest?
W Niemczech jest jeszcze trzecia ścieżka. Czy jest ścieżka dydaktyczna, ona też u nas jest. Jest ścieżka naukowa i jest ścieżka wdrożeniowa. Więc można wybrać taki los naukowca, który pracuje w badaniach aplikacyjnych. Czyli w takich badaniach.
Jest zwariowanym wynalazcą.
Tak, ale jednocześnie umie rozmawiać z biznesem. I wszystko, co robi, jest z celem takim, żeby to było zastosowane w produktach. Oczywiście nie wszyscy naukowcy powinni tak pracować, bo są jeszcze nauki podstawowe, bez których nie byłoby wynalazczości. Ale na uczelniach technicznych można i trzeba prowadzić dużo badań aplikacyjnych we współpracy z przemysłem. Natomiast w aktualnym modelu kariery pracownicy nie są w stanie tego robić. To widać na naszej uczelni, że jak się zaangażuje grupa w projekt B+R, no to pojawiają się problemy z prowadzeniem dydaktyki, z wytwarzaniem publikacji na czas, z robieniem stopni naukowych. No to jest wyzwanie. Rozmawiamy w tej chwili na uczelni o tym, bo wszyscy widzą, że to jest wyzwanie. No i liczymy na to, że nowa ustawa wprowadzi tą trzecią ścieżkę. Zobaczymy.
W planach tych przepisów, które mają wejść wraz z nową ustawą, jest tak zwany doktorat za wdrożenie, chociażby. I to ma być ten sposób na zaktywizowanie kontaktów uczelni z przemysłem.
Tak, to jest krok w dobrą stronę, no już mniejsza z tym, jak środowisko akademickie oceniło szczegóły ustawy, bo jest też
drugie dno.
Habilitacja wdrożeniowa, tak?
O, chociażby.
Natomiast moim zdaniem incydentalne zajęcie się pracownika przy doktoracie czy przy habilitacji wdrożeniem to jedno, a możliwość pracy o tym charakterze przez cały czas swojej pracy to drugie, bo przez pewien czas robimy doktorat, przez pewien czas robimy habilitację. Niektórzy twierdzą, że habilitacja nie powinna być obowiązkowa w ogóle. W Niemczech właśnie można robić habilitację, ale niekoniecznie trzeba. A czym innym jest model systemowy, w którym pracownik może rozwijać swoje kompetencje jako pracownik B+R, tak? Nie tylko po to, żeby zrobić stopień, jeden czy drugi, tylko po to, żeby stale współpracować z przemysłem.
Żyć z tego po prostu.
Żyć z tego. I uczelnia z tego może świetnie żyć. Bo pamiętajmy, że wytworzona własność intelektualna na bazie projektów, jeżeli ulega komercjalizacji przez firmy, które współpracowały w trakcie projektu, czy też kupiły technologię, to zysk wypracowany z tej sprzedaży wraca na uczelnię w takim stopniu, w jakim uczelnia zapracowała na efekty, prawda?
Więc to no się... a poza tym rośnie renoma.
No już o tym, że tak powiem, nie wspomnę, ale to też jest bardzo ważne. Więc to jest inwestycja, ale taka bardzo wymierna inwestycja.
Czy w pani opinii w związku z tym nie ma tego w tych nowych projektach ustawowych, żeby właśnie stworzyć taką ścieżkę kariery naukowej?
Powiem tak, ustawa ma być przygotowana na bazie trzech koncepcji, które zostały wyłonione na drodze przetargu ogłoszonego przez ministerstwo.
Trzy koncepcje. Mają to przygotować.
Znaczy już zostały przygotowane, tak. Już środowisko akademickie je zaopiniowało. Między innymi miałam okazję opiniować te wszystkie trzy propozycje jako członek ruchu społecznego Obywatele Nauki. Obywatele Nauki nie stanęli do przetargu z założenia, jest to ruch społeczny, ale dostali od ministerstwa propozycje zaopiniowania. Niestety w żadnej z tych propozycji nie ma tej wyraźnej ścieżki w modelu kariery, która by pozwalała na uczelni rozwijać się
wdrożeniowo.
Wdrożeniowo. Nie ma czegoś takiego, co funkcjonuje na Zachodzie i w Stanach, Professor of Practice. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w propozycji ustawy.
Z tego wnoszę, że wnioskujecie jednak do ministerstwa, żeby tę ścieżkę kariery wprowadzić.
Napisaliśmy to w opinii do każdej z propozycji ustawy.
Że trzeba,
można to przeczytać na naszej stronie.
Dopracować się odpowiedniego modelu i zastosować również u nas. Czyli professor of practice powinno być również normalnym źródłem kariery akademickiej.
Tak, powinno być celem życia na uczelni. Moim zdaniem i wielu osób, które tak to widzą. Towarzyszenie Top 500 też opiniowało. I też w tym kierunku, też w tym duchu, że potrzebny jest nowy, że tak powiem, gatunek pracownika uczelni. Jeżeli rzeczywiście chcemy przybliżyć uczelnię do biznesu.
Bo mamy w historii polskiej nauki i w historii polskiej wynalazczości znakomite nazwiska właśnie takich professorów practice. Czochralski, twórca metody pozyskiwania monokryształów. Jan Szczepanik, wynalazca wielu ciekawych rzeczy. Wielu innych, ale oni w świecie nauki nie funkcjonują.
Dokładnie. I z czasem, jak się pojawiają te projekty B+R w przemyśle, to widzę, że rozwija się tendencja odchodzenia ludzi, którzy z pasją rozwijają coś, co przydaje się na rynku, poświęcają temu mnóstwo czasu i nie są w stanie wtedy w tym modelu kariery akademickiej się rozwijać i decydują się na przejście do biznesu. Dobrze,
czyli
jak polskiego.
Z uczelni.
Bo często takie perełki lądują właśnie za granicą, tak?
To jest właśnie drenaż mózgu.
Trzeba to nazwać po imieniu, tak?
Tak, gdybyśmy stworzyli taką ścieżkę kariery, to ci ludzie zostaliby na uczelniach. Przy okazji mogliby szukać współpracowników i uczyć studentów.
Tak, myślę, że taki professor of practice nie musi się u nas w Polsce nazywać profesorem. Wdrożeniowcy tak naprawdę nie zabiegają o ten tytuł. Raczej o to, żeby ich rozwiązania znalazły się na rynku.
No ale fajnie by było, gdyby taki Karpiński, póki jeszcze żył, został profesorem, to twórca pierwszych modeli mikrokomputerów na świecie mógłby być znakomitym profesorem, no ale nie został.
Jeżeli taki model zostałby w Polsce wdrożony, to oczywiście osoby, które zajmują się tego typu rozwiązaniami, projektami, powinny być też w systemie edukacyjnym przygotowane do tego. No bo to jednak są osoby, które owszem konstruują nowe rozwiązania, ale muszą świetnie dogadywać się z biznesem. Muszą prowadzić badania w tempie biznesu, z celem biznesu. Biznes jest nastawiony na sprzedaż. Nie może czekać latami na rozwiązania konstruktorskie.
Bo to musi być duża firma, która jest w stanie odłożyć popyt, czyli oczekiwanie na zysk w dłuższym czasie. Małe firmy potrzebują pieniędzy od razu praktycznie rzecz biorąc.
Dokładnie. Czasami te wyniki wydaje się, że są mało naukowe, bo w publikacjach rzeczywiście trzeba się ścigać z całym światem, ale wymogi rynku są takie, że trzeba zrobić coś na czas i w takiej jakości, która wystarczy produktowi na tym etapie i to jest sukces. Trzeba też specjalnie taką kadrę przygotować, no ale najpierw musi być zmiana systemowa, żeby można było potem edukować tę część pracowników uczelni, którzy by chcieli podążać tą ścieżką kariery. W Niemczech nie jest to dużo. 10 lat temu wprowadzono ten model, tą trzecią ścieżkę. 15% pracowników uczelni wybiera tę ścieżkę. Czyli nie robi habilitacji, bo tam habilitacja nie jest obowiązkowa i podąża ścieżką drożyniową. Znam osobiście profesora z Uniwersytetu w Lipsku, chemika, który wybrał tę ścieżkę i jest profesorem, mówiąc kolokwialnie, praktycznym na Uniwersytecie w Lipsku.
To pokazuje, że ten model trzeba błyskawicznie wdrażać, jeśli chcemy zmieniać polską gospodarkę, jeśli chcemy mieć więcej efektów z nauki zastosowanych w przemyśle, bo inaczej, tak jak mówią niektórzy politycy, będziemy tylko krajem odtwórców, a nie krajem twórców.
No na pewno jest to największa bariera w tej chwili, bo środków jest dużo przecież na rynku. Jeszcze do 2020 roku, do 2020 jest morze środków na B+. I widać, że te środki nie są wydawane w takim tempie, w jakim być powinny na razie. W konkursach widać, że ta alokacja, czyli liczba pieniędzy przeznaczona na konkurs, nie jest wykorzystywana w 100%. Więc widać, że coś jest na rzeczy, a moim zdaniem i nie tylko moim, bo środowisko akademickie o tym mówi w swoich opiniach, że problem, wyzwanie tkwi w modelu kariery pracowników naukowych.
Oczekujemy na zmiany w tym zakresie. A za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, czy Podlasie może skorzystać, mimo swego prowincjonalnego charakteru, właśnie z dostępu do nowoczesnych technologii via internet, via cała gospodarka cyfrowa.
Radioskop.
Pani doktor. Czy właśnie nowoczesne technologie cyfrowe, dostęp szerokopasmowego internetu może nam pozwolić w rozwijaniu Podlasia jako miejsca, w którym się znakomicie żyje, a jednocześnie zarabia się światowo?
Parę lat temu, jak byłam zaangażowana w tworzenie pierwszego centrum coworkingowego przy Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, mottem było takie hasło stąd, ale nie tu. Czyli to hasło odzwierciedla to, o czym pan mówi. Stąd pracujemy, nie tu sprzedajemy, tak? Oczywiście nie we wszystkich branżach można ten model wytwarzania produktów i usług zastosować, ale na pewno w usługach cyfrowych, w produktach cyfrowych, tak. Wracając do tego naszego projektu o kryptonimie Awal, o akronimie Awal, oprogramowanie częściowo jest wytwarzane w Białymstoku, częściowo w Szczecinie. W związku z tym widać, że przebywanie dwóch firm, które zajmują się oprogramowaniem w jednym miejscu, nie jest konieczne, nawet jeżeli system jest bardzo zaawansowany. Oczywiście my musimy w tym projekcie rozmawiać, ale tutaj z pomocą przychodzą komunikatory. Gorzej trochę jest w branżach, które wymagają powstania nie cyfrowego, a realnego prototypu i produktu. Wtedy trzeba to spraktykować, sprawdzić. Trzeba pojechać do Iławy, tak, na przykład z tymi dronami, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta technologia działa z technologią morską, współpracuje. Natomiast no, jeżeli produkt jest w 100% cyfrowy albo część technologii jest cyfrowa, to jak widać jest dużo łatwiej wytwarzać to na miejscu, które wcale nie jest wyposażone w wieżowce, drapacze chmur i smog.
Teraz pytanie, bo zainwestowaliśmy w szkieletówkę szerokopasmową, ale nie mamy jeszcze dostarczenia tych usług do końcowego odbiorcy. Czy przyspieszenie tego ułatwiłoby rozwój gospodarczy Podlasia?
Internet mamy bardzo dobry w dużych miastach.
No ale niech pani pojedzie na wieś.
No ja mieszkam na wsi. Wiem, jaki mam internet. I bardzo mi to przeszkadza. Mam nienormowany czas pracy. Nie pracuję tylko będąc w Białymstoku, gdzie jest moje miejsce pracy. Pracuję też w domu i rzeczywiście jest duże opóźnienie. I czekam na tą ostatnią milę bardzo, tak jak wszystkie sypialnie wokół. Tam mogłyby powstawać firmy z doskonałymi warunkami do pracy. Mogły powstawać nawet w lesie. Nawet lepiej, żeby powstały w lesie, bo ktoś, kto siedzi przy komputerze 12 godzin...
Potrzebuje oddechu
i powietrza. Rzeczywiście ostatnia mila mogłaby zmienić wiele w tym aspekcie.
Czyli tutaj musimy błyskawicznie zareagować. No ostatnio rozstrzygnięto przetarg na jednak zainwestowanie w tę ostatnią milę. Nie wiem, czy pani doktor by wsparła mój pomysł, żeby w Polsce wpisać internet do konstytucji. Tak jak mamy odpowiedzialność rządu za drogi, kolej, komunikację lotniczą, morską, wodną i tak dalej, to żeby to też było w obowiązkach państwa, że internet jest niezbędny.
No nie wiem, czy aż w konstytucji, ale wysoki priorytet na pewno. Mamy Ministerstwo Cyfryzacji, prawda? Które ogłasza bardzo dużo programów, bardzo sprawnie realizowanych, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków związanych z poprawą infrastruktury sieciowej.
No ale mamy tę blokadę ostatniej mili, co wynika z wpierania konkurencji przez Komisję Europejską. Na tej właśnie ostatniej mili, a tu się okazuje, że nie mamy tak dużo jeszcze firm, które byłyby w stanie to wszystko sfinansować. W związku z tym powinno tutaj jednak zaingerować państwo i błyskawicznie tę kolejną drogę transportową wiążącą nas z gospodarką światową stworzyć.
Tak, bo ta potrzeba firm, która będzie, że tak powiem, załatwiała ostatnią milę, była znana bardzo dawno, więc można było uświadomić przedsiębiorcom albo przyszłym przedsiębiorcom, że o, tu jest rynek, to jest wręcz teraz nisza, prawda? Są środki, mamy kuriozalną sytuację, tak? Są środki, jest potrzeba, natomiast nie ma dostatecznie dużej ilości usługodawców, którzy wykonają ostatnią milę, więc trochę szkoda straconego czasu.
No ale czekanie nadal, że się rozwinie ten rynek usług, że przedsiębiorcy wejdą w tę niszę rynkową, jest swego rodzaju czekaniem na Godota, bo w tym czasie świat nas na tyle wyprzedzi, że później inwestowanie nawet w tą ostatnią milę nie będzie konieczne.
Uświechtane stwierdzenie, czas to pieniądz, niestety może nas tu dotknąć.
Czyli powinniśmy tutaj błyskawicznie zainwestować, bo to może być szansa, jak powiedziałem, na rozwój gospodarczy województwa podlaskiego.
No gdybyśmy się w Polsce nawet, czy w Europie pochwalili tym, że mamy internet w każdej chacie, to na pewno byłoby to biznesowo chwytne hasło dla inwestorów.
No przede wszystkim umożliwiałoby nam, wszystkim, którzy mieszkają na Podlasiu, jednak uczestniczenie w rozwijaniu ciekawych projektów, czego przykładem jest system właśnie antykolizyjny na morzu.
Dokładnie. Wiele prac przy tym projekcie wykonałam zdalnie z domu ze słabym internetem.
Byłoby łatwiej i szybciej, gdyby ten internet był lepszy.
Dokładnie.
Kiedy efekty?
Projektu? Projekt ma trwać z założenia 3 lata. Zaczął się w czerwcu. Jesteśmy po, można powiedzieć, 3 tygodniach. Pierwsze 2 lata testujemy komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych i quasi-rzeczywistych, czyli zbliżonych do rzeczywistych. Pół roku będą trwały testy w Iławie po tych 2 latach, a potem ostatnie pół roku jedziemy z testami na morze. W sumie 3.
2020 czerwiec, to powinniśmy już wiedzieć.
Koniec maja, tak.
Czy system funkcjonuje, czy też nie?
Będziemy wiedzieli wcześniej. Myślę, że w Iławie będzie chwila prawdy.
To czekamy na tę chwilę prawdy. A naszym gościem była dr Jolanta Koszelew z Politechniki Białostockiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia po wakacjach. Lech Pilarski.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.